Zapomniałem machać głową. Witamy w 97. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, w którym jak co tydzień, no chyba że są malutkie wyjątki, witają was Adam Lange oraz...
Adam Hertlem, dzień dobry.
Dzisiaj w komplecie i będą też ogłoszenia. Adamie, czyń swoją powinność.
Ja dodam dużo do ogłoszenia, dzisiaj nie mam, bo co to ja chciałem powiedzieć? No chciałem powiedzieć, że nasza strona to live.zaufana3strona.pl, gdzie są linki do wersji podcastowych na wszystkich platformach, jeżeli słuchacie nas na YouTubie, a nie na podcaście. I zachęcam do zapisywania się na powiadomienia co tydzień w niedzielę. Przychodzi e-mail z informacją, kto będzie, kilka słów o tej osobie i linkiem do oglądania. Więc jak nie chcecie szukać, chcecie mieć na skrzynce, to tam jest taki formularz, gdzie można się zapisać. Żadnych innych maili nie wysyłamy i nie planujemy. To tyle ogłoszeń duszpasterskich.
To było szybciutkie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przesłuchujemy specjalistę bezpieczeństwa uzależnionego od wszelkiego rodzaju intów, osintów, threatintów i tak dalej, i tak dalej. No i nasz gość dzisiejszy prowadzi bloga counterintelligence.pl, którego możecie sobie poczytać w wolnej chwili, ale zanim pójdziecie i będziecie czytać artykuły, które pisze Kamil, poznajcie Kamila Bojarskiego. Kamilu.
Witam serdecznie wszystkich oglądających, witam panów Adamów.
Cześć.
Kamilu, powiedz nam właściwie, kim ty jesteś, jak się przedstawiasz ludziom i co odpowiadasz, gdy ktoś pyta, czym się zajmujesz?
Przedstawiam się jako Kamil najczęściej. Na to, czym się zajmuję, na to pytanie odpowiedzi jest kilka, zależnie od tego, jak bardzo chcę, jak długo będę musiał tłumaczyć, czym się zajmuję. Najczęściej po prostu informatykiem albo cyberbezpieczeństwem, ewentualnie ochroną komputerów. Moja mama kiedyś powiedziała, szczególnie było, dotyczyło to czasów SOK-a, gdy chodziłem też na nocne zmiany, że takim stróżem trochę jestem. No i coś w tym jest, ale jeżeli już chcę trochę więcej powiedzieć, no to zajmuję się analizą zagrożeń w cyberprzestrzeni i czasami nie tylko. I zajmuję się wykrywaniem, tworzeniem zaawansowanych technik wykrywania, czyli tych zagrożeń, aktywności wrogich, czyli staram się wykrywać te rzeczy, których nie wykrywają zautomatyzowane systemy, bo moje to, czym się zajmuję na co dzień, to jest właśnie threat intelligence i threat hunting w różnych proporcjach przeplatające się. Głównie staram się, żeby był to intelligence, aczkolwiek na przykład teraz, gdzie pracuję jako konsultant w Cisco, to prowadzę głównie projekt huntingowy i jestem po tej stronie, nazwijmy to, konsumpcyjnej, jeżeli chodzi o intelligence.
Ładnie to rozpisałeś, tak? Może z jednej strony jest produkcja, czyli intelligence, i konsumpcja, czyli hunting, ale tak, do tego jest. Pewnie jeszcze wrócimy. Bardzo mi się w ogóle podobała rola cyberstróża. To jeszcze tego nie słyszałem w naszej branży, a to faktycznie trochę tak czasem jest.
Trademark moja mama gdzieś. Tutaj.
Tak, oczywiście, trademark mama
no,
Kamila.
Jak ja pracowałem w późnych godzinach, to moja babcia twierdziła, że chodzę na jakieś imprezy całonocne i Bóg wie, co tam się dzieje, więc cyberstróż
jest
lepszy.
To nie było takie
lepszy.
Dalekie od prawdy.
Nie pamiętam.
Nikt nie wiedział, co się tam dzieje. No dobra, Kamil, słuchaj, każda podróż musi się gdzieś zacząć. Czy pamiętasz swój pierwszy komputer? Swój, albo przynajmniej swój pierwszy kontakt z komputerem? Co to było?
Tak,
jak to było?
Pamiętam. Pierwszy komputer to był już taki PC-t, który można, no taka powiedzmy współczesna forma PC-ta, nie wiem, to się chyba Tower nazywa, czy jakoś, wtedy jakoś tam ATX, jakoś tak się nazywało, z systemem Windows 98, więc taki już tam były ikonki, można było wszędzie poklikać i był to, no, znaczy no od współczesnego komputera różnił się głównie mocą obliczeniową, ale no zdecydowanie nie był moim pierwszym kontaktem jakiś DOS czy tego typu urządzenia, no i był to bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie teraz jak wspominam, jak teraz wygląda dostęp do informacji, jak wtedy wyglądał dostęp do informacji, no to ten komputer dawał szerokie możliwości, już nawet nie korzystając z internetu.
A miałeś taki przycisk turbo na obudowie?
Nie, ale miałem przycisk zielony eko z gwiazdką. I nigdy nie doszedłem do tego. Coś to było jakiś Green Alliance, coś takiego. Dobrze pamiętam ten zielony przycisk i ja raz go wcisnąłem z ciekawości, ale chyba komputer w jakieś takie uśpienie wpadł, coś takiego, więc to był jakiś taki tryb. Jakieś może hibernacja zamierzchła.
Myślałem, że ten przycisk zrobił to samo co przycisk turbo, czyli nic w sumie.
Nie, no ekran zgasł, także on akurat coś robił.
Przełączał komputer w tryb eko, w którym po prostu pobierał mniej prądu, a że nie dało się z niego korzystać.
Dokładnie. Best of both worlds, jak to mówię.
Tak jest. Kamilu, chciałeś zostać prawnikiem i skończyłeś nawet studia w tym kierunku. Zdałeś na aplikację. Jednak w którymś momencie jednak skręciłeś w cyber security. A dlaczego? Wyjaśnij to teraz.
Tutaj muszę się trochę cofnąć, ponieważ no, to i tak znacznie upraszcza moją historię. W liceum uczęszczałem do szkoły z maturą międzynarodową i zdawałem z przedmiotów biologię, chemię i fizykę, znaczy fizykę tak dodatkowo, ale biologię, chemię rozszerzoną, ponieważ chciałem iść na medycynę. Przy czym wtedy to wynikało głównie z tego, że medycyna wydawała mi się no takim, no ludzie zawsze będą chorować i mniej więcej w każdym kraju chorują, także był to taki zawód pewny, uniwersalny. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to zalążek był dużo wcześniej, powiedzmy właśnie już w tych czasach pierwszych komputerów. Tutaj szczególnie mój kuzyn, którego również pozdrawiam i którego ścieżka była dużo bardziej konsekwentna, to znaczy on się interesował informatyką od wczesnych czasów i jest teraz devem i był na studiach informatycznych i w ogóle jest dużo bardziej konsekwentny w tym niż ja, ale właśnie gdy jeździłem na wakacje do niego, jeździliśmy, to on i miał komputer i interesował się jakimś tam programowaniem i też kupował takie magazyny. Wydaje mi się, że ten magazyn się nazywał net.net, coś takiego. I on był taki trochę o też nie tylko o takim programowaniu, czymś takim, ale o takiej kulturze internetu. I tam było o cyberpunkach, o hakerach, o krakerach. No i mi to się wydało no, absolutnie pasjonujące. Jeszcze potem kupił jakąś taką książkę. To była jak dwutomowa, wydaje mi się, że nazywało się Hackwars, czy coś takiego o zabezpieczeniach. No i to był szok. Jakby to poczuć, czy to takie myślenie o tym, że w tym w komputerach, które są gdzieś tam, są jakieś informacje i niektórzy chcą do nich dostęp uzyskać. Tam był ten taki program Netbus chyba w tych czasach Trojan i że można zdalnie coś robić, no było niesamowite. Tylko potem to jakoś wygasło, bo zacząłem szukać powiedzmy bardziej takich rozsądnych rozwiązań życiowych, no była ta medycyna, no ale z medycyną nie wyszło, ponieważ tu nie dostałem się na ten uniwersytet, na który się dostałem, ale też zgłosiłem na prawo, które też wydawało mi się interesujące i tam się dostałem właśnie na UMK. No i to było prawo, tu przy prawie też był takie olśnienie, czy właśnie gdy zacząłem sobie zdawać sprawę, no, że jeśli chodzi o organy ścigania, o bezpieczeństwo narodowe, takie rzeczy, no to też jest to prawo. Była katedra katedra kryminalistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, też uczestniczyłem na te zajęcia. Tu katedra prawa karnego też się zajmowała prawem komputerowym trochę i jakby to bezpieczeństwo właśnie tu zaczęło kiełkować, czy to już takie konkretniejsze zainteresowanie. Interesowała mnie właśnie własność intelektualna, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, własności przemysłowej i tak dalej. No i w pewnym momencie właśnie widziałem, że to co się dzieje, nazwijmy to szeroko, w obszarze cyber daje duże możliwości i że to w tą stronę będzie iść, no i trzeba było trochę się określić. Natomiast wiedziałem, że dużo prościej zostać cyberbezpiecznikiem w mając wykształcenie prawnicze, niż zostać prawnikiem, nie mając wykształcenia prawniczego. Więc uznałem, że całkiem rozsądne będzie skończyć studia. I też tutaj nie tylko dostałem tytuł magistra, ale rozpocząłem nawet doktorat, którego niestety no nie zdołałem dokończyć ze względu na pracę. No ale to jakby to przejście na stronę bezpieczeństwa wynikało z tego, że po pierwsze zobaczyłem, że po stronie cyber no można się zajmować tym takim nazwijmy to mięsem ochrony tajemnic, wykrywania właśnie prób jakiegoś szpiegostwa przemysłowego, czymś takim. Natomiast no od strony prawnej jest to takie już trochę post factum, jakieś wyciąganie konsekwencji i tak dalej. I też do decyzji. I tutaj mam okazję to powiedzieć, ponieważ starałem się o pracę w kancelariach prawniczych. I nie powiem, która to była kancelaria, ale jest to największa kancelaria w Kujawsko-Pomorskim. Składałem tam aplikację i byłem na rozmowie kwalifikacyjnej, no jakoś tam poszła i dostałem od nich odpowiedź, że zapraszają na bezpłatny miesięczny okres próbny. No i dla młodego absolwenta prawa, który wie, że to tak nie powinno wyglądać, to było zdecydowanie za dużo. No a po stronie cyber to dostałem umowę o pracę, pensję dostałem, także no tu mnie trochę kupili. No i potem już poszło z górki, można powiedzieć.
Na bogato, po studiach pensję w ogóle dali. Co to
dokładnie,
za
ogóle... Dokładnie, tak. Nie?
Niesamowite.
A jeszcze dobra umowę o pracę i to chyba potem już nawet na czas nieokreślony, także...
Ja w ogóle chciałem zacząć od tego, że to jesteś drugim naszym gościem, który przyznał się do matury międzynarodowej, bo był jeszcze Bartek Jerzman. Także już mamy 2% mniej więcej uczestników. Nie wiem, czy jak wygląda średnia w populacji, tak, ale chyba już przekroczyliśmy. A po drugie, twoja ścieżka naprawdę jedną z bardziej zakręconych chyba już na tak wczesnym etapie, tak? Medycyna, prawo, IT, security. To takie ostre zygzaki, ale widać, że się da. Jak się da, to czemu nie?
Da się.
Ale słuchaj, bo to teraz pytanie, bo rozumiem, że w medycynie się nie rozwinąłeś, ale w tym prawie dowiedziałeś się pewnie dosyć sporo, bo przejść 5 lat studiów, zrobić magistra i zacząć doktorat, odbyć kilka staży w kancelariach, to jakby już wiedziałeś większość tego, co normalny prawnik wie. Czy ta wiedza dzisiaj ci się na co dzień tak naprawdę przydaje? Masz tak, że nie wiem, raz w tygodniu sobie dziękujesz za to, że już to wiesz i nie musisz nic sprawdzać i już dzięki temu jesteś mądrzejszy, jesteś lepszym hunterem, cokolwiek?
Znaczy, na poziomie technicznym no raczej się nie przydaje. Raczej tu analizowałem różne grupy aktywności, ale jeżeli chodzi o przestrzeganie kodeksu karnego, no to wszystkie tak samo słabo wypadają. Natomiast na pewno to, co wyniosłem, znaczy, no bo właśnie tu to moje prawo i tak mniej więcej od drugiego roku studiów, kiedy na przykład pisałem już artykuł o Stuxnecie w kontekście międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, czy potem organizowałem konferencję ataki sieciowe, na której nie pamiętam, czy Adam Hartle był, ale na pewno był patronat medialny i takie różne
patronat posty. Był, mnie nie było.
Ale patronat był. Więc nie. Jeżeli chodzi o stronę czysto techniczną, to nie, ale jeżeli chodzi o te moje zajęcia i takie zainteresowanie właśnie związane z kontekstem cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, w kontekście klasyfikowania operacji szpiegowskich, czy choćby tych wszystkich znajomości, które uzyskałem i jakoś procentują potem, no to zdecydowanie nie żałuję tych studiów. Czy jeżeli mógłbym się cofnąć i nie wiem, wymienić studia na informatyczne czy coś, to biorąc pod uwagę tą ścieżkę i ile mi dało choćby właśnie na przykład przy zrozumieniu tego całokształtu systemu prawnego, który również ma znaczenie czy przy międzynarodowych operacjach, czy przy ściganiu cyberprzestępczości, to chwalę to sobie.
No słuchaj, to jakby prześledziliśmy trochę twoją karierę o twojej, że tak powiem, początkach jako lekarz. Tego nie wygrzebaliśmy, ale jakby później tych elementów kariery było trochę, bo zacząłeś od lekarza, potem prawnik, cyberbezpiecznik, różne stanowiska, szkoleniowiec, konsultant i tak dalej, i tak dalej. I trudno nam podczas jednego streamu oczywiście wszystko omówić, więc skupmy się tylko na tych elementach, które według ciebie ukształtowały cię takim, jakim jesteś dzisiaj i które z tych wszystkich twoich poprzednich doświadczeń zawodowych najwięcej wniosło do twojego życia?
No to jest o tyle słuszne pytanie, że jeżeli chodzi o threat intelligence, no to, to jest to trochę mozaika różnych dyscyplin, bo mamy tu do czynienia i z jakąś analizą malware'u, z analizą outputu reakcji na incydenty, tworzenia detekcji i tak dalej, więc zaczynając od SOC-a na pewno dużo zawdzięczam temu stanowisku, bo po pierwsze, no było to moje wejście w świat security, sporo się nauczyłem, po drugie się przekonałem, że już nigdy nie chcę pracować w SOC-u, ponieważ natura tej pracy, działania na takich alertach, które się odsyłało dalej na drugą, trzecią linię, no to nie jest to, co mnie interesuje. Właśnie dlatego poszedłem w intelligence czy hunting, że wolę do końca stwierdzić, co tam się stało, albo nawet śledzić miesiącami grupę, patrzeć, jak działa. Ale pewnie takim najbardziej znamiennym było to właśnie przejście w Atosie z SOC-u do Threat Intelligence, gdzie przeszedłem po jakichś 9 miesiącach, ponieważ już tak trochę narzekałem menadżerowi, że ciężko w tym SOC-u. No i tam ten Threat Intelligence się dopiero formował, więc w dużym stopniu byłem rzucony na głęboką wodę, a ponieważ mnie to interesowało, tak jak mówiłem wcześniej o tych studiów prawniczych, właśnie tu bezpieczeństwo, łapanie szpiegów i tak dalej, no to dużo chłonąłem i wspomagałem tworzyć ten serwis, więc z tego jakby no była to taka naturalna nauka przez próbę ognia i przez próbę ustrukturyzowania tego zespołu w ramach wtedy tego ekosystemu bezpieczeństwa w organizacji. I wtedy zapewne właśnie ukształtowało się to moje podejście, które do dzisiaj praktykuję. To znaczy byłem potem właśnie przez jakiś czas w zespole reagowania na incydenty, w końcu lidowałem ten hunting, teraz też się tym zajmuję. No i zawsze ten intelligence jakby jest z tyłu głowy, dlatego że zwyczajnie jeżeli hunting to jest najlepszy przykład. Często na konferencjach czy w jakichś opracowaniach typu white paper się zdarza, że autorzy proponują polowanie na jakieś bardzo wymyślne techniki czy jakieś nowatorskie zastosowania persystencji, które można by wyłapać, takie rzeczy, a ja zawsze pytam, no dobrze, ale czy wiemy, czy w ogóle ktoś z tego korzysta i czy te wysiłki, te godziny włożone w pracę badawczą i potem w detekcję i tak dalej, czy przekładają się na jakieś realne korzyści dla organizacji. A jeżeli mówimy właśnie o tym takim huntingu, który jest prowadzony przez intelligence i wynika z jakiejś sprawnej metodologicznie analizy tego, jakie zagrożenia się pojawiają, jakie grupy mogą obrać za cel naszą organizację i tak dalej, no to ten zwrot inwestycji i właśnie czy mówimy tu o huntingu, czy na przykład reakcji na incydenty, która może być prowadzona przez to, jak intelligence opisuje zdarzenie i tak dalej, no to właśnie zwrot inwestycji się zdecydowanie zwiększa i to jest to, co lubię i dlaczego uważam, że intelligence jest tak istotny w takim współczesnym, nazwijmy, współczesnej organizacji bezpieczeństwa.
Fajny był ten element, gdzie powiedziałeś, że narzekałeś menedżerowi, nasz poprzedni gość całą swoją karierę opowiadał właśnie w ten sposób, że chodził za kimś i chciał coś zmienić i w końcu się udawało. Pamiętajcie, narzekajcie swoim menedżerom i żądajcie zmiany, a nuż się uda, tak? Nie zaszkodzi, najwyżej będą was nie lubić, ale
pracy
dobrze
jest
jesteście,
dużo,
to was nie dorzucą. Tak, no właśnie. Mamy pytanie od jednego ze słuchaczy, ponieważ ty już te swoje 9 miesięcy w SOC-u odbębniłeś. Mm-hmm. Jakie możesz polecić szkolenia dla osoby zaczynającej przygodę z SOC-iem? Czy w ogóle jest sens? Czy to jest takie miejsce, gdzie można faktycznie właśnie przyjść na zielono?
Właśnie, to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ja świadomie nie polecę żadnego szkolenia, ponieważ jeżeli mówimy o pierwszej linii SOC-u, takiego entry level, to spokojnie myślę, że nie trzeba nikomu płacić, można się nauczyć tych podstaw samemu, a jeżeli to jest faktycznie organizacja, dla której warto pracować i która chce jakby inwestować w ten rozwój pracowników, jest to na tyle świadoma i dojrzała organizacja, że czegoś się można uczyć, no to właśnie ten SOC L1 powinien być, jeżeli mamy jakieś tam podstawy networkingu, znamy się na systemie plików, w systemie Windows i takie rzeczy, które materiały naprawdę są dostępne wszędzie, to powinniśmy tam zyskać te podstawy, które umożliwią nam określenie, co należy robić. Ja bym na miejscu Piotra, jeżeli szuka takich szkoleń, to porozglądał się na przykład za sylabusami do do certyfikatów typu CompTIA-SEC Plus albo co jest w szkoleniach SANSA i nie chodzi tu od razu, żeby kupować SANSA, ale żeby zobaczyć, jakie podstawy są tam omawiane i na podstawie otwartych źródeł właśnie nauczyć się networkingu, networking chyba jest takim podstawą networking, no i właśnie no Windows Internals, ale nawet nie w znaczeniu jakimś takim głębokim, ale tego jak aplikacje działają w systemie Windows, jak wywołują funkcje systemu, jak pewne określone zachowania mogą, jakie artefakty mogą zostawić i tak dalej, ponieważ no naprawdę ja też miałem bardzo, bardzo wygórowane jakby wyobrażenie i oczekiwania o pracy, no bo szedłem po tym prawie i naprawdę dużo za dużo z perspektywy się uczyłem. Art of Memory Forensics było całe przerobione. Spodziewałem się pytań uwzględniających jakieś wyciągi z assemblera i co robią te instrukcje i tak dalej. No natomiast w rzeczywistości tak nie było i tutaj dużo mogłem się nauczyć właśnie w tym zespole, także uczyłbym się przede wszystkim na miejscu z pracy, z tego, co się faktycznie dzieje w security, a jeżeli o dostanie się do pracy czy tak dalej, no to przerobiłbym podstawy po prostu działania systemu operacyjnego Windows, ponieważ większość to będzie Windows i networkingu i może jakiś takich właśnie, to jak wspomniałem o CompTIA-SEC Plus, zagadnień takich szeroko pojętych z zakresu bezpieczeństwa, triada CIA, różne metody tam wykrywania zagrożeń, jakieś UTM-y, firewall-e, IPS-y, IDS-y i tak dalej.
To teraz ja, tak? Dobrze. Kolejne pytanie dotyczy tak naprawdę jednego z twoich projektów, o których dzisiaj będziemy mówić, czyli bloga counterintelligence.pl, którego uruchomiłeś w 2021 roku. Opowiedz nam, o czym tam piszesz i co tam mogą znaleźć nasi słuchacze.
Potrzebę prowadzenia takiego projektu, w którym mógłbym pisać na tematy związane z intelligence, czy wywiadem w sektorze prywatnym, i tym, jakie są dziś możliwości wywiadowcze państw w porównaniu do tych, jakie są dostępne dla osób prywatnych i tak dalej. Czułem już od jakiegoś czasu i w końcu udało mi się zebrać, aby to zmaterializować. Też impulsem do tego było to, że tak jak przeglądałem polskie źródła, no to niewiele było takich tutoriali, jeżeli chodzi o OSINT, jeżeli chodzi o geolokalizację, znajdowanie infrastruktury, wykorzystywanie źródeł i tworzenie jakichś baz danych, tak jak pisałem o Maltego. No i uznałem, że bardzo szkoda, ponieważ te umiejętności, nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany IT security, no to są współcześnie bardzo przydatne i bardzo cenne, ponieważ to jest to, co można by określić jako power to the people, że gdy wszyscy teraz mamy dostęp do takiej ilości informacji, no i mówimy to no naprawdę zasoba, które kilkadziesiąt lat temu pewnie budziłyby zazdrość agencji wywiadowczych. Jeżeli teraz mamy w najtragiczniejszy sposób tego przykład, gdy spojrzymy na wojnę w Ukrainie i na przykład to, że zdjęcia pokazujące ruchy wojsk i helikoptery, które stoją na Białorusi, dostarcza Maxar. Całkiem prywatna firma, ale ich rozdzielczość ich zdjęć i to, że mogą sobie je tak upublicznić, no sprawia, że dużo analityków takich prywatnych może śledzić ruchy tych wojsk. W polskiej przestrzeni na przykład Konrad Muzyka, który zajmuje się opisem tego konfliktu i wcześniej już śledził ruchy armii rosyjskiej, no stwarzają taki no bezprecedensowy dostęp do informacji dla publiki. I no i uznałem, że jest to coś wartego promowania i też chodziło mi o jakby oddanie trochę tego, co sam uzyskałem od innych. Ponieważ jeżeli chodzi o threat intelligence, gdy zaczynałem, to właściwie było bardzo niewiele, a już w ogóle nie było takich opracowań całościowych. Większość rzeczy, których się nauczyłem, czy za którymi podejrzewam, których chciałem się nauczyć, to było najczęściej tak, że ktoś na Twitterze, kogo followowałem, na przykład Joe Słowik, AS Lovik albo Alex Orlins, który występuje jako Horkos na Twitterze, napisał coś, co wydawało mi się interesujące. Na przykład Alex dużo pisał o ofensywnym kontrwywiadzie, o degradacji operacji i tak dalej. No jakby ciągnąłem za te sznurki i na podstawie różnych publikacji zbierałem tą wiedzę, więc chciałem, żeby jeżeli ktoś będzie w takiej samej sytuacji, żeby miał miejsce, które będzie zbierało te różne wątki, które ja sam musiałem wyszukiwać. No i jeżeli to pomoże, nie wiem, chociażby jednej osobie w staniu analitykiem, czy w jej pracy, no to dla mnie to będzie już sukces.
Może za jakiś czas szkolenie jakieś z tego zbudujesz, takie poważne?
Może. Chociaż no właśnie chciałem zacząć od takich artykułów podstawowych, osintowych, ponieważ widziałem niektóre szkolenia osintowe, no i no nie podobało mi się to, jeżeli ktoś sprzedaje szkolenie i to jest to, że pokazuje kolejne tule, które odpala w przeglądarce i pokazuje, że w Maltego da się transformację robić i że da się wyszukiwać obrazkami i każe sobie za to płacić. Więc może będą z tego szkolenia, ale wtedy faktycznie chciałbym produkować jakieś takie materiały, za które wydaje mi się będzie warto płacić. A to co powinno, co z korzyścią wydaje mi się, że jest, powinno być dostępne do ludzi, żeby chociażby mogli na przykład geolokalizować zdjęcia i w sytuacji konfliktów zbrojnych wiedzieć, jak podejść do niektórych informacji, no to bardzo chętnie za darmo udostępniam i będę udostępniać.
Trzymając się jeszcze tematu twojego bloga, ostatnie dwa artykuły są na bardzo gorący temat, czyli gdzie jest ten cyber w tym konflikcie i generalnie wokół cyber w konfliktach zbrojnych. I myślę, że wiele osób na całym świecie zadaje sobie pytanie o to, gdzie jest cyber w tym konflikcie. Bo intuicyjnie wszyscy się spodziewali, że no, Rosja zawsze biła w tą Ukrainę, zanim wojna się zaczęła. Tak? I to był dla nich poligon doświadczalny. NotPetya, wszystkie te wipery. Właśnie, było coś, ale co się stało? Gdzie?
Bardzo interesujące pytanie. I teraz tak, pominiemy tu kwestię, że części operacji tam nie widzimy, ponieważ nikt o nich jeszcze nie raportował i tak dalej, no bo to jest jałowe. No, jest pewnie coś, czego nie widzimy, ale o tym nie będziemy dyskutować. Natomiast warto zastanowić się nad rolą operacji cyber w kontekście działań kinetycznych. To znaczy, jeżeli mówimy, że nic się nie działo, to głównie dlatego, że właśnie spodziewaliśmy się, nie wiem, znowu Industrojera, znowu NotPetya, jakiejś takiej cyber Armagedonu, można powiedzieć, że będą wyłączone systemy przemysłowe i tak dalej. Natomiast jeżeli patrzymy na kontekst działań kinetycznych Armii Federacji Rosyjskiej, to po pierwsze należy zapytać, jaki byłby wpływ na sytuacje taktyczne takich działań. Czy faktycznie Rosja mogłaby coś osiągnąć z korzyścią dla swoich wojsk, biorąc pod uwagę to, jaką ma przewagę liczebną, sprzętową i po prostu ilościową, jeżeli chodzi o personel, to, że planowali no, taki niemalże blitzkrieg z dotarciem do Kijowa w ciągu 2 dni, zajęciem Kijowa i tak dalej, i być może poddaniem się prezydenta Zełenskiego bardzo szybkim. I jeżeli spojrzymy na te elementy, które jednak się dokonały, to znaczy były ataki DDoS na banki i strony rządowe, przy czym one były trochę wcześniej niż inwazja. I teraz jak wszyscy tutaj wiemy, takie cyberataki, CNA, Computer Network Attack, no to nie są wykonywane tak z dnia na dzień. Musiał być jakiś rekonesans, przygotowanie, persystencja w sieci i tak dalej, żeby wywołać ten efekt, jeżeli chodzi o dostarczenie wiperów, no żeby, jeżeli chodzi o DDoS, przygotować jakąś infrastrukturę. I teraz pytanie po pierwsze, na ile te ataki się po prostu nie zgrały ze względu na to, że armia rosyjska no nie osiągnęła założeń taktycznych, bo jeżeli spojrzymy właśnie nie z perspektywy eksperta od cyber, który tu się spodziewa, że tu będzie no Stuxnet 2.0, wybuchnie elektrownia atomowa, jakichś niesamowitych zdarzeń, tylko spojrzymy z perspektywy obywateli Ukrainy. Jeżeli zaczyna się wojna i teraz padają systemy bankowe, więc nie możemy na przykład, czy nie wiemy, jak uzyskać informacje o tym, jak otrzymać gotówkę, i padają strony rządowe, czyli tam, gdzie szukalibyśmy jakichś informacji na temat obrony cywilnej, na temat tego, jak się zachować, no to wcale to nie jest takie małe cyber. W tym kontekście to, co się stało, niejako wpisuje się w to, co mogło wspierać armię rosyjską. To takie patrzenie, takie jednotorowe tylko na efekty bezpośrednie, wydaje mi się, że jest trochę pokłosiem mitu Stuxnetu w kulturze masowej. To znaczy, jak zapytamy jakichś nawet cyberbezpieczników, co zrobił Stuxnet? No właśnie, co zrobił Stuxnet? Pytanie do prowadzących. Szybka odpowiedź.
Opóźnił program nuklearny o rok, dwa.
No właśnie, a z perspektywy technicznej?
Nic. Znaczy, no, zakłócił działanie wirówek.
Często pojawia się taki wniosek, czy taki jakby twierdzenie, no, że tam Stuxnet to wybuchały wirówki, czy tam nie działały, czy coś takiego. Natomiast ten element techniczny w kontekście tego, co się działo w Iranie, to jest tylko taki szczegół. Nie zapominajmy o tym, że ci operatorzy tych wirówek, to nie było tak, że nie działają wirówki i otworzyli gazetę, no i kurde, Stuxnet, nie, dlatego nie działają wirówki. Oni nie wiedzieli, co się dzieje, więc tracili zaufanie do systemu bezpieczeństwa, więc i systemów tego wzbogacania uranu, więc musiały być prowadzone działania jakieś takie diagnostyczne, musieli być dostarczani inżynierowie, koszty rosły. W tym samym czasie Ameryka nakładała sankcje i negocjowany był JCPOA, czyli Joint Comprehensive Plan of Action, który miał w zamian za złagodzenie sankcji Iran miał odstąpić od programu nuklearnego. Więc Stuxnet właśnie nie był jednostkowym, czy nie był sam w sobie celem, nawet jakby te wirówki eksplodowały w kosmos. Stuxnet był częścią polityki państwa i osiągania określonych celów. I tak samo tutaj to, czy spodziewamy się wyłączenia światła w Ukrainie, zależy od tego, jakie są cele. Jeżeli Rosja myślała o Blitzkriegu i dotarciu do Kijowa i szybkim jego zajęciu i tak dalej, no to ataki takie na ludność cywilną, po pierwsze, mogłyby na przykład utrudniać dalsze przekazywanie informacji i propagandy, mogłyby antagonizować ludność cywilną wobec no, wyzwolicieli, bo tak chciała się przecież przedstawiać armia rosyjska. Jeszcze ostatnim takim punktem, na który warto zwrócić, czy z punktem połączonym z tym, o czym mówiłem, o timingu tych ataków, że to nie jest takie hop. No pamiętajmy, że jeśli chodzi o ataki na ICS-y, to Robert Lee, prezes i założyciel Dragosa, przedstawił swoją koncepcję, jeżeli chodzi o atak na ICS-y, to jest taki podwójny kill chain. To znaczy najpierw jest ten kill chain, cyber kill chain Lockheed Martin, który znamy, i potem jest faza uczenia się środowiska, testowania i dopiero po przetestowaniu i wprowadzeniu tych zmian, które mają być destrukcyjne, kończy się to efektem. I teraz, jeżeli mówimy o tak złożonej operacji, no to z perspektywy tego, czego nie widzimy, to nawet nie wiemy, czy jakaś operacja może się nie udała, czy może były jakieś błędy. No, nawet Industroyer, który wywołał określone straty w Ukrainie, no, nie był zdecydowanie prostą operacją. Także jeżeli myślimy o tym, że mało było cyber podczas konfliktu w Ukrainie, no to zastanówmy się, czy nie patrzymy z perspektywy takiego właśnie bezpiecznika, który tu się spodziewa, że cyber jest na równi z flankerami i fulcrumami, które mają zniszczyć określone obiekty. W czasopiśmie wydawanym przez Joint Force Training Center w Bydgoszczy komandor porucznik Wiesław Goździewicz pisał o cyber, czy tych właśnie CNA, jako środku, który z perspektywy prawa humanitarnego może niejako być takim najczystszym rodzajem walki, ponieważ w międzynarodowym prawie humanitarnym, jeżeli chodzi o działania zbrojne, wymienia się tak zwane distinction, czyli atak powinien rozróżniać ludność cywilną i cele wojskowe, no i powinien niszczyć czy wpływać na cele wojskowe. No właśnie w cyber, tak jak pokazuje choćby Stuxnet, albo tak jak pokazuje operacja izraelska Orhard, gdzie przy pomocy jakichś takich środków, czy walki radioelektrycznej, czy cyber, dokonano SEAD, czyli Suppression of Enemy Air Defense, żeby myśliwce mogły zbombardować, pokazuje to, że cyber faktycznie może celować bezpośrednio w te systemy uzbrojenia, ale ostatecznie o wyniku operacji zbrojnej, kinetycznej, ataku zbrojnego, no jednak nie będzie nigdy decydowało to cyber. To będą jakieś takie środki wspierające wobec no, niestety uderzeń niszczących populację, obiekty, ludność cywilną. Także nie pytałbym, dlaczego widzimy mało cyber, tylko czy to cyber, co widzimy, wpisuje się w założenia, które mogła przyjąć armia rosyjska podczas rozpoczynania, podczas prowadzenia konfliktu.
To ja jeszcze zapytam cię o stosunek do jednej teorii, którą mi się na przykład bardzo spodobała. Już nie pamiętam, kto to rzucił na Twitterze, ale że cyber tak naprawdę jest taką szarą strefą, że jeżeli nie chcesz wypowiadać wojny, a chcesz prowadzić działania ofensywne, to wtedy używasz cyber, bo ma atrybucja, tak? Bo trudno odpowiadać kinetycznie na cyber, nie mając gwarancji w postaci, nie wiem, nagrania wideo operatora danej strony, że wykonuje to działanie. I w momencie, gdy możesz... Tak, słynna operacja holenderska. Gdy możesz wysłać rakietę, to po prostu po co ci cyber, bo już tak jest wojna, nie musisz się ukrywać, tak? Czy może to jest powodem, że tego cybera w tej chwili nie widzimy?
To znaczy, ja jestem bardzo ostrożny, jeżeli ktoś mówi o szarej strefie, wojnie hybrydowej i takich rzeczach, ponieważ mam wrażenie, że ostatnio wszystko jest wojną hybrydową. Każdy ruch państwa, który jest trochę wrogi wobec innego państwa, to jest wojna hybrydowa. No tak, jeżeli chodzi o cyber, to przede wszystkim zaciera się rozluźnienie. W doktrynie amerykańskiej mamy CNE, Computer Network Exploitation, czyli operacje wywiadowcze, jakiś tam kradzież planów myśliwców i CNA, czyli Computer Network Attack, czyli już te działania takie destrukcyjne. No jeżeli mówimy o tym, że ktoś chce prowadzić wojnę, przy czym wojny, no bardzo ostrożnie używałbym tego terminu, że prowadzić, nawiązywać jakieś wrogie działania, no to ile można zyskać na tym cyber? Wydaje mi się, że takim najjaskrawszym przykładem, który mógłby to potwierdzać, no to przymykanie oka przez Rosję na operatorów ransomware'u i niejako w ten sposób no, nakładanie podatku na amerykańskie firmy, ponieważ muszą coś tam zapłacić, czy muszą ponieść koszty, tam musi ktoś przyjechać z incident response, żeby to odzyskać, żeby prowadzić dalej działalność. Natomiast na przykład w kontekście tego, Jaki to jest koszt w przeciwieństwie do tego, jeżeli Stany albo Chiny na Stany nałożyłyby sankcje, no to zapewne dużo mniejszy. Dlatego ponownie, jeżeli ktoś mówi, że państwo chce prowadzić działania w szarej strefie, no to też wychodziłbym od tego, co tymi działaniami może osiągnąć, jakie są cele. W teorii, czy w stosunkach międzynarodowych się używa tego akronimu DIME, Diplomatic, Military, Economic i nie pamiętam, co było pod i teraz, ale właśnie tego szeregu środków, które państwo może wykorzystać. No i traktowałbym cyber nie jako jakiś osobny zawsze skrzynka, tylko po prostu jako narzędzie w tym arsenale. I jeżeli właśnie decydenci w państwie stwierdzą, że być może nałożenie takiego podatku albo jak Chiny kradzież własności intelektualnej, żeby wspomagać własną produkcję, będzie przewyższać koszty, no to zapewne się na to zdecydują i no, nie wiem, czy to będzie szara strefa, no będzie to po prostu element oddziaływania państwa.
Walki hybrydowej.
Tak jest.
Odchodząc trochę od ataku na Ukrainę i powiązanych z tym atakami cyber, pójdziemy do kolejnego twojego projektu, bo w pewnym momencie stworzyłeś dystrybucję, która się nazywa RonanVM, która wspomaga działania OSINT-owe. Trochę takich dystrybucji już jest na rynku i pytanie, skąd pomysł na ten projekt i czym on się różni od innych tego typu projektów?
Znaczy pomysł stąd, że właśnie w mojej ocenie nie ma takich dystrybucji. Do tej pory korzystałem z dystrybucji Parrot OS, przy czym i Parrot i Kali, najpopularniejsza, no to są dystrybucje nastawione na pentesting, więc jest tam dużo narzędzi, no, które służą do testów penetracyjnych. Jeżeli chodzi o OSINT-owe dystrybucje, no to Tracelabs z Kanady ma jakąś tam swoją, przy czym ona też jest oparta o paczki Kali, po prostu tam ściąga niektóre. I była dystrybucja faktycznie, która jakby wpisywała się w to, co ja chciałem osiągnąć, czyli Linuxa do pozyskiwania danych, niekoniecznie ich przetwarzania, ale właśnie ściągania, dokumentowania różnych rzeczy, tak jak filmy, zdjęcia, strony internetowe i tak dalej. To był Buscador. autorstwa Michaela Basela, który jest też autorem książki Open Source Intelligence Techniques, ale on porzucił ten projekt i teraz Buscador istnieje w takiej formie, że w tej książce, którą on wydaje, jest opis tego, jak stworzyć taką maszynę. Natomiast jeżeli chce ułatwić, jeżeli tak jak celem counterintelligence.pl był dostęp do tej wiedzy i chciałbym ułatwiać tam początkującym osintowcom, czy tym, którzy chcą zajmować się tym tematem, no to pierwszym właśnie krokiem było, jest to, aby mieć środowisko i przede wszystkim środowisko, które jest powtarzalne i które można wyrzucić po użyciu. Dlatego właśnie z jednej strony Wrona nie zainstalowałem te wszystkie narzędzia, które są przydatne, z drugiej strony postarałem się wyłączyć telemetrię i sugeruję właśnie, że tak na stronie w opisie, żeby było tak, że jeden klon dystrybucji to jedno jakby nasze dochodzenie osintowe. I w ten sposób nie zanieczyszczamy. No teraz miejsce na dyskach jest na szczęście tanie, więc tych dystrybucji czy tych klonów można trochę mieć, a w ten sposób jakby nie ryzykujemy zanieczyszczenia dowodów, czy że dowody z różnych dochodzeń nam się pomylą i tak dalej. A jeżeli zaczynamy nowe, czy jeżeli coś nie wyszło, czy jeżeli musimy się pozbyć, no to po prostu usuwamy, importujemy znowu obraz i nie musimy się martwić niczym innym. Dodałem tam jeszcze to polecenie update Ronan, który jest tam prostym skryptem, który ściąga z GitHuba, robi pulę na GitHubie na narzędzia i update'uje narzędzia. Wizją było to, że importujemy sobie do VirtualBoxa tą maszynkę, ewentualnie wpisujemy update Ronan i możemy działać w ramach jednego naszego przypadku. No i właśnie takiej maszyny to są dystrybucje pentesterskie, ale takich osintowych to właśnie dostrzegłem tu pewną lukę.
Zachęcamy do sprawdzenia i podzielenia się najwyżej z nami opiniami. Przekażemy Kamilowi albo bezpośrednio piszcie.
Bezpośrednio, zapraszam. Nie, pretensje to nie, ale konstruktywne.
Pretensje do nas tak, konstruktywne, konstruktywne te pusze to do Kamila. Kamilu, zajmiesz się już tym intelligencem dosyć długo. A może ktoś z naszych słuchaczy przyszedł tutaj, bo zobaczył intelligence w tytule podcastu. A czy masz jakieś rekomendacje, jak wejść w tę działkę? No bo ktoś sobie myśli, to brzmi sexy. Od czego mam zacząć?
No brzmi bardzo sexy. Natomiast od czego zacząć, zależnie od tego, co chcemy robić. Jeżeli chcemy się zająć Cyber Threat Intelligence, czyli analizą tej takiej aktywności najbardziej związanej z atakami sieciowymi, ze szpiegostwem i tak dalej, no to nie ma jakby drogi na skróty, bo będziemy musieli rozumieć zarówno proces, na przykład incident response, nie musimy być jakimś super reverse engineerem, ale musimy rozumieć, jak przebiega reverse engineering malware'u i tak dalej. Więc nie wiem, na ile jest to taka pozycja na start w bezpieczeństwie, aczkolwiek niektórzy mi mogą teraz wypomnieć, że szybko zmyłem się z soku na właśnie Threat Intelligence, ale było to okupione tym, że po drodze właśnie przerabiałem różne działy, nazwijmy to security, i chłonąłem tą wiedzę. Tak jak podaję właśnie teraz w czytelni na swojej stronie, no to takimi głównymi, wydaje mi się, głównymi działkami, które warto by opanować, jeżeli chodzi o Cyber Threat Intelligence, no to jest właśnie incident response i analiza dowodów i tego, jakie artefakty pozostawiają włamania, analiza malware'u w kontekście rozumienia funkcjonalności i rozumienia pewnych zachowań w kontekście celów, jakie mogą osiągnąć. No powiedzmy, że ten network security monitoring, ale to też jakby analiza artefaktów sieciowych, jakby druga strona monety, co do analizy dysku czy pamięci. No i wtedy spinające to takie opracowania z zakresu threat intelligence, czyli opisywanie aktywności w kontekście Diamond Model of Intrusion Analysis, Cyber Kill Chain, Mitre Attack, teraz bardzo popularnego. Właśnie jeżeli chodzi o Threat Intelligence, nie ma za dużo książek czy takich zbiorowych publikacji. Jedyna, która przychodzi mi do głowy, chyba to Intelligence Driven Incident Response. Dlatego ciągle niestety sama metodologia i praktyka musi wynikać jakby ze zbierania źródeł, czyli właśnie zapoznać się z tym, jak Killchain opisuje aktywności, jak Mitre Attack opisuje, jak Diamond Model, ale też jak działały działały agencje wywiadowcze, z których wywodzi się ta praktyka, czyli na przykład opracowanie Richarda Hoyera Psychology of Intelligence Analysis w kontekście tego, jak unikać pewnych błędów poznawczych przy swojej pracy. I wtedy, gdy zbierzemy właśnie tą wiedzę techniczną z wiedzą, co możemy uzyskać analizując aktywności, no to myślę, że możemy się za to zabrać. Natomiast jeżeli chodzi o inne działy, takie szczególnie jak OSINT, no to właśnie no tu jest to pytanie i odpowiedź tak szeroka, jak dużo jest działek. Jeżeli właśnie chcemy zajmować się na przykład jak Bellingcat, geolokacją, identyfikacją na przykład uzbrojenia i tak dalej, no to po prostu musimy otworzyć, nie wiem, Jane's Fighting Ships i uczyć się charakterystyk modelów statków, albo oglądać na Wikipedii zdjęcia flankerów. No i uczyć się tych technik geolokalizacyjnych, pracy z Google Earth i tak dalej. Także jeżeli ktoś chce wejść w świat szeroko pojętego intelligence, no to zacząłbym od tego, co chcemy osiągnąć i na czym się skupić. I takim wyznacznikiem tego, co powinniśmy dalej robić, będzie pewnie takie pytanie, na jakie pytania odpowiedzi chcemy znaleźć. Czyli na przykład, jeżeli interesujemy się aktywnością grup wywiadowczych i na przykład chcemy ustalić, czy to Rosja, czy Chiny, bo taki mamy kaprys, to postarajmy się poszukać, czy określić, jakie informacje nam się w tym przydadzą i co musimy zrozumieć, żeby prawidłowo zinterpretować te informacje. Mam nadzieję, że ta okrętna trochę odpowiedź, ale no wynikająca z tego, jak szerokim polem jest, szczególnie threat intelligence, pomoże trochę.
No właśnie, threat intel to jest dosyć szeroki temat i prawdę mówiąc mocno skomplikowany, tam nie ma prostych odpowiedzi na proste zadanie pytania. Pytanie do ciebie, jakich twoim zdaniem błędów nie należy robić, bawiąc się w Intel wszelkiego rodzaju, czy to jest threat Intel, czy OSINT, czy dowolny int?
Nie będę się tu skupiał na jakichś takich błędach, takich często, których się często mówi, że dbaj o OPSEC, nie daj się znaleźć i tak dalej, tylko wydaje mi się, że poważniejsze błędy wynikają z założeń tego, co chcemy robić i jak prowadzimy swoją metodologię badań. Znaczy, najczęstsze błędy, jeżeli faktycznie zajmujemy się intelligence w interpretacji aktywności i wyciąganiu z tego jakichś wniosków, no to niektóre błędy poznawcze, których możemy nawet być nieświadomi, a będziemy je na pewno popełniać na początku. Na pewno tak zwany, nie wiem jak po polsku dokładnie to się nazywa, ale confirmation bias, czyli szukanie dowodów pod tezę, którą już przyjęliśmy. No mi się to zdarzyło bardzo wiele razy i dopiero jakby spojrzenie z dalszej perspektywy pozwala stwierdzić, że trochę odwracamy proces i zamiast szukać dowodów i analizować i myśleć, co one znaczą, to szukamy dowodów, które oznaczają to, co chcemy, żeby znaczyło. Tak samo
popularny,
no nie ma się czego wstydzić, ponieważ jest to niejako takie, wydaje mi się, bardzo ludzkie poszuki, że szczególnie jeżeli na przykład jesteśmy na spotkaniu zespołu i mówimy, no ja myślę, że to będzie Rosja, czy coś takiego, no to już tak to Rosja, to musi być Rosja, no jest takim bardzo ludzkim, no ale dla analityka, no analityka niedopuszczalnym błędem. Tak samo szczególnie w bardziej złożonych środowiskach, czy w przypadku analizy takiej szerszej, czy analizy przeprowadzonej w środowisku, w którym może być wiele grup, wiele incydentów może nakładać się na siebie, no to tak zwany anchoring bias, czyli zaczepienie się na jednym dowodzie, na jednym artefakcie i wnioskowanie z tego, że cała reszta aktywności jest spowodowana tym, coś mi się często zdarzało. Znalazłem jakiś implant, czy jakiś ślad złośliwej aktywności, no to już wszystko w AD było związane z tym. No oczywiście tak nie jest, to równoległe, nazwijmy to różne streamy aktywności mogą mieć miejsce w naszym środowisku, których nie chcemy, więc znowu należy trzymać się tych nazwijmy to barierek i myśleć, czy faktycznie nie powiązujemy za dużo. No i w końcu najpoważniejszy, czy popularny i dość polaryzujący problem, czyli atrybucja. Atrybucja, tak jak pisałem chyba w pewnym miejscu na blogu, tak naprawdę może oznaczać dwie rzeczy. To, co wszyscy myślą o atrybucji, to, że właśnie ten atak to byli oficerowie wywiadu chińskiego, którzy siedzą w określonym budynku. I faktycznie taka atrybucja jest trudna i nie zawsze możliwa, szczególnie dla podmiotów prywatnych i nie zawsze faktycznie coś konstruktywnego z niej wynika. Ponieważ o ile nie mamy możliwości nakładania sankcji na Chiny albo wydawania aktów oskarżenia przeciwko chińskim oficerom wywiadu, no to na tym to się kończy. Ale atrybucja oparta na to, że tworzymy grupy aktywności, których nie wyróżniają osoby odpowiedzialne za nie, ale pewne modus operandi sprawców, czyli na przykład prowadzimy atrybucję do naszego zbioru aktywności dzika alpaka, który polega na tym, że maile phishingowe mają określoną treść i że określone implanty są wprowadzane do środowiska, no to wydaje mi się, już jak najbardziej jestem za i to jest taki element, który każdy zespół threat intelligence może prowadzić, żeby wiedzieć, co się dzieje, na co powinni dalej zwracać uwagę.
Dzika alpaka. Chciałbym kiedyś poznać raport na temat tego aktora. Słuchaj, teraz takie pytanie filozoficzne. Dlaczego jesteś po stronie broniącej, a nie atakującej? Czy twoje serce jest bardziej niebieskie? Czy tak wyszło?
Trochę się bałem tego pytania i chcę do niego możliwie delikatnie podejść, ale dla mnie strona niebieska to jest łapanie złych ludzi i unieszkodliwianie ich i przeszkadzanie im w pracy, czyli taka prawdziwa praca. Natomiast strona czerwona, no to jest trochę, nie jest to bezpośrednie, nikogo nie złapiemy, będąc po stronie czerwonym, nie przechwycimy tej aktywności. Nie chcę powiedzieć, że to jest czasami LARPing, ale czasami trochę wydaje mi się, że red teamy się za bardzo skupiają na tym, że są włamywaczami, a nie że są sparring partnerami dla blue teamów. I też no niestety to możemy o tym podyskutować, ale no czasem nie rozumiem podejścia red teamów, którzy piszą swoje, mają prezentacje na Black Hacie i na Defconie, że no mamy super technikę, jak tam wejść do AD i jak wszystkich podjechać i tak dalej. No kurczę, no chyba wszyscy jesteśmy po tej samej stronie, jak tak super technikę wymyśliliście, to nie już prezentacja na Black Hacie, tylko powiedzcie, jak się przed tym bronić, czy idźcie do detection engineeringu i wymyślcie jakieś zabezpieczenia, no bo co to, no to chyba czasem wydaje mi się, że te cele się, czy cel Red Teamu, który jest taki, żeby wzmacniać zabezpieczenia, być sparring partnerem dla Blue Teamu i podnosić poziom bezpieczeństwa, a cel taki, żeby najbardziej lead exploity tworzyć i właśnie pokazywać, jak to prosto podjechać użytkowników, no trochę się rozjeżdżają. No. Mówię, no, podsumowanie jest takie, no ja sobie o tyle nie wyobrażam bycia w red teamie, no, że ja chcę łapać te złe aktywności, chcę ich chwytać za rękę, przeszkadzać, utrudniać ataki. Rozumiem, że niektórzy na przykład właśnie udając atakujących, mogą się dobrze bawić, ale ja się dobrze bawię, jak faktycznie przeszkodzę jakiemuś ransomware'owi i komuś po drugiej stronie.
Ale LARPing to jest super porównanie, naprawdę.
Ja od dzisiaj wszystkich red teamerów tak będę nazywał. Cześć LARPer. To było dobre. Zostawmy to. A oczywiście trademark Kamil.
Trade.
Tak. Kamilu, schodzimy już na takie lżejsze tematy. Jaki miałeś najbardziej nietypowy epizod zawodowy? Taki, wiesz, którego nie masz w CV?
O, to jest trudne pytanie, ponieważ tak naprawdę nie miałem wiele epizodów zawodowych, ponieważ już na studiach otrzymywałem stypendium za wyniki w nauce i potem jeszcze zanim zacząłem pracę, ale byłem już na doktoracie, to otrzymywałem stypendium doktoranckie i projakościowe, i za wyniki, i te stypendia są nieopodatkowane, więc jeżeli chodzi o dochody, no to praktycznie przeskoczyłem z tych stypendiów na pracę w cyber security. Jest to w moim CV, ale bardzo, bardzo interesująco wspominam czas, kiedy praktykowałem w kancelarii adwokackiej i na przykład chodziłem na rozprawy. i byłem na rozprawie, gdzie byliśmy, gdzie kancelaria, w której praktykowałem, była pełnomocnikiem z urzędu osoby, która była no słupem, nazwijmy to, ale była tego nieświadoma. No i wydawało mi się, że przestępczość gospodarcza na dużą skalę wygląda trochę inaczej niż że na salę rozpraw trafia 20 osób, z których 19 nie wie, że popełniło przestępstwo, bo to były te słupy, które tylko dały dowód i jedna jest ta osoba, która tłumaczy wysokiemu sądowi, że ona nie wie, czemu w tym biurze firmy to nic nie ma oprócz gniazdka. Także na pewno jest to cenne doświadczenie i na pewno trochę sprowadziło mnie na ziemię, jeżeli chodzi o ściganie przestępczości gospodarczej w naszym kraju i to chyba był taki ciekawy wątek mojej kariery, bardzo miło wspominany.
Ja tylko dodam, że na rozprawy z reguły można wejść w większości przypadków. Poszukajcie agenty w swoim lokalnym sądzie rejonowym i da się wejść i posłuchać ciekawych historii. Czasem można nawet na sprawy cyber trafić. No dobra, Kamilu, teraz ważna odpowiedzialność w twoje ręce trafi, bo właśnie wykopałeś lampę starożytnego cyber-dżina, który spełnia trzy życzenia. Jak go tylko uwolnisz do internetu, to on chętnie spełni twoje trzy życzenia, aby dotyczyły obszaru cyberbezpieczeństwa. Co byś zmienił na świecie?
Nie chciałbym się skupiać na jakichś problemach technicznych, bo to wydaje mi się jakoś może w końcu przeskoczymy. Wszyscy będą w końcu na licencji E5 Microsoftu i nie będzie wyboru i Microsoft się ogarnie. Dlatego wolałbym takie życzenia związane z zachowaniami ludzkimi. No i jeżeli chodzi o naszą tu infosekową społeczność, to na przykład chciałbym, żeby bezpiecznicy, szeroko rozumieni, trochę przystopowali z tym, że bezpieczeństwo to jest jakby cel sam w sobie. Ja zawsze tą pracę swoją postrzegam jako taki, nie wiem jak to po polsku ładnie nazwać, enabling biznesu, to znaczy dzięki temu, że ja pracuję, to firma, dla której pracuję, może sobie działać i sprzedawać swoje produkty i pracować. Natomiast gdy widzę czasami podejście osób od cyberbezpieczeństwa, no to widzę, że jakby no ale jak to tu nie było takiej segmentacji, że użytkownik nic nie może zrobić na swoim komputerze bez tam TIX-a do admina i tak dalej. I wydaje mi się, że często podchodzimy do tego, że z takiej czysto perspektywy bezpieczeństwa, zapominając o tym, że no to bezpieczeństwo to jest zawsze jakiś dodatek, zawsze jakoś będzie przeszkadzać użytkownikowi. I na przykład w mojej perspektywie, jeżeli użytkownik klika w link phishingowy, to nie jest wina użytkownika, że nie przeczytał od kogo do kogo headerów, czy załącznik ma dwa rozszerzenia, czy się suma, czy MZ jest na początku, czy nie jest i tak dalej, no tylko, że my jesteśmy po tej stronie cyber, no i ten mail przeszedł jakoś i można w niego kliknąć i nic go nie blokuje na kolejnych etapach i tak dalej. No i to chciałbym, to pierwsze życzenie, żeby właśnie bezpiecznicy trochę zluzowali z tym swoim bezpieczeństwem, a pomyśleli o użytkownikach.
Linki są po to, żeby je klikać.
Dokładnie. Tak. No właśnie, tu już na taki rant trochę wchodzę, no ale czasami jak widziałem instrukcję od oddziału właśnie security awareness, co ma użytkownik zrobić, no to delikatnie mówiąc nie pokrywały się one z rzeczywistością. I właśnie i niestety jest bardzo mało, wydaje mi się, pracy takiej badawczej, naukowej na ten temat. Jeżeli chodzi o tą działkę naszą cyber, to tak z głowy od razu Kelly Shortridge mogę wymienić, która zajmuje się ekonomicznym podejściem do bezpieczeństwa i właśnie tym, jak użytkownicy podchodzą. No i nie z działki cyber Richarda Tellera, który jest ojcem ekonomii behawioralnej i analizuje to, jak ludzie podejmują decyzje. No ale właśnie często nam się wydaje, że security to jest koniec świata. Jak nie jest komputer tak zlockdownowany, że nic się nie da zainstalować i żaden mail nie przychodzi, to firma zasługuje na podjazd. To by mogły być trzy życzenia, bo myślę, żeby dużo zmieniły, jeżeli użytkownicy by mogli bezpiecznie pracować w swoim środowisku. Ale jeżeli mogę się pokusić o jeszcze dwa, no to żeby każdy mógł, nie wiem, zapamiętywać nieograniczoną ilość haseł losowych, to znaczy, żeby zniknął problem powtarzalnych haseł i zapisywania ich w TXT. Jak zaczynam thread hunting, to nie wiem, czy to jest bardzo, bardzo huntowe query, ale zaczynam od szukania po logach w terminalu command line'a PowerShell'a, że jest notepad.exe i w parametrach jest pass password, txt, pas, różne formy i to pokazuje bardzo dobrze przegląd środowiska, co tam się dzieje. No jeżeli byśmy mogli z tym skończyć, to by było super. I trzecie życzenie, nie wiem, żebyśmy pewnie mieli mniej snake oila tak zwanego i profiteringu w naszym tym. No teraz trwa wojna w Ukrainie, podczas której giną ludzie i dla nich jest to sprawa życia i śmierci i oczywiście cyberbezpieczeństwo pełni istotną rolę w działaniach zbrojnych, w tym jak państwo funkcjonuje, no ale jeżeli widzę niektórych vendorów, którzy ewidentnie sugerują, że mogliby zabezpieczyć państwo przed czymś takim, no to robi mi się niedobrze, więc trochę może więcej pokory i zrozumienia dlatego jakim elementem tej układanki jesteśmy.
Myślę, że możemy się pod tym podpisać.
Rękami i nogami. Dajcie tego Gina.
A co robisz, gdy nie pracujesz? Masz jakieś fajne hobby?
Mam... trochę nie pracuję. Akurat no mam to szczęście, że tak jak mówiłem, mówiłem o tym bezpieczeństwie, którym się interesowałem od dawna, jakby moje hobby no i tak są wokół nazwijmy to trochę militarne, trochę właśnie takie szpiegowskie. Dużo latam w DCS, to jest Digital Combat Series, symulator samolotów bojowych, latam tam F-18C, lot 20 modelu. No i spędzam dużo czasu w przestworzach albo próbując włączyć samolot inny, ale też lotnictwem tak szerzej się interesuję, co też przekłada się na moje osintowe aktywności, więc też latam w Microsoft Flight Simulator i różne i lubię koncepcję latania, tego jak właśnie latanie jest zorganizowane. Swoją drogą to jest dobre case study dla naszej działki, ponieważ jednak jeżeli mówimy o bezpieczeństwie samolotów, oczywiście stawka jest nieporównywalnie większa, no bo jeżeli samolot jeden spadnie, to jest tragedia. No ale to jak rozwiązane jest bezpieczeństwo w lotnictwie, jak z każdego wypadku cała branża się uczy, to jest coś, co moglibyśmy przejąć zdecydowanie. I jak wyjdę już z domu, co też mi się zdarza, chociaż pandemii rzadziej, to lubię wspinaczkę, szczególnie bouldering, czyli nie tyle jeszcze w góry, ale staram się wejść na takie średnio wysokie ścianki, i które wymagają jakichś kombinacji ruchów. No i to mniej więcej tyle. No też właśnie no, czytam dużo książek, ale łapię się na tym, że często to są książki, nawet jak nie są wprost związane z pracą, no to jednak trochę są. Na przykład ostatnio czytałem, tytuł jest Vision or Mirage. Dotyczy polityki Arabii Saudyjskiej. Tytuł jest nawiązaniem do Vision 2030, czyli planu rozwoju Arabii Saudyjskiej. No i interesuje mnie ten rejon i historia tego rejonu i tak dalej, no ale w trakcie czytania zacząłem myśleć, jakie będą konsekwencje dla struktury bezpieczeństwa w regionie, sojuszy i tak dalej. Także trudno mi od tego uciec, ale jakoś to się...
Przypomina mi się ten mem z próbą rozrysowania wszystkich relacji w tym regionie, kto jest z kim przyjacielem, a kto wrogiem, z takim wielkim zagmatwanym węzłem, z gwiazdką, wyłączyliśmy Izrael i Palestynę dla uproszczenia.
No to tak trochę jest, ale dlatego to jest też ciekawe. Mam nadzieję, że nie jest to stuprocentowo związane z tym, że tylko security jest w moim życiu, ale tak jest.
No dobra, to przedostatnie pytanie. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Na Windowsie, teraz już 11. I też jeżeli, o ile Ronan jest Linuxem, dlatego że jest za darmo, bo takie było założenie, jest na VBoxa, nie na VMware'a, też dlatego że VirtualBox jest za darmo, to muszę przyznać, że nawet moja osintowa maszynka to jest Windows 10, dlatego że jest WSL. I WSL dużo problemów rozwiązał. I też tak jak z Red Teamerami, nie chcę się narazić nikomu, kto woli Linuxa, ale z mojej perspektywy Windows działa. A Linux tak różnie, jeżeli szczególnie zaczniemy aktualizować. I narzędzia działają i tak, i w ogóle Windows.
Kolejna przepustka do naszego klubu. Windows działa. Witamy.
Tak. Działa. No i ostatnie pytanie z naszej listy, przed pytaniami konkursowymi. Commodore czy Atari?
No to nie wiem, jaki był OSINT co do mojej osoby, ale jeżeli spojrzelibyście na rok rozpoczęcia studiów, no to nie wiem, czy jest to pytanie tak stuprocentowo.
Co, zawsze możesz trafne, odpowiadać
aczkolwiek, nie, aczkolwiek tutaj o tyle mogę odpowiedzieć, ponieważ mój kuzyn właśnie miał Commodore i były kasety. Mam nadzieję, że to było oryginalne Commodore. Teraz już nie wiem, czy to nie był jakiś klon, nie wiem, czy w ogóle były klony jakieś w Polsce, ale były Commodore, były kasety, regulowałem głowicę śrubokrętem i było International Karate chyba i jakieś takie gry, także Commodore.
Odhaczone.
Słuszny wybór.
Dobra,
same punkty Kamilu. Wspieram.
My zadaliśmy dzisiaj dużo pytań, a powoli przychodzi czas na to, żebyś to ty naszych słuchaczy przepytał. Ja tylko na początek przypomnę reguły naszego konkursu. Już je wyświetlam. Więc po pierwsze, odpowiedzi przyjmujemy tylko na czacie YouTube'a. Także jeżeli ktoś nas na jakiejś innej platformie ogląda, słucha, to zapraszamy na czat YouTube'a. Po drugie, to jeżeli są odpowiedzi, które padają bardzo szybko po sobie, to my patrzymy, która u nas wyszła wyżej, bo u was może być odwrotna kolejność, jeżeli były bardzo małe odstępy, bo lokalnie jakoś inaczej to YouTube sortuje, tak nasze doświadczenie wskazuje, ale my widzimy tą obiektywną prawdę, jedyną słuszną naszą. Jeżeli ktoś już jakąś nagrodę wygrał w poprzednim wydaniu, to prosimy, aby się wstrzymał od brania udziału w tym konkursie. A co dzisiaj jest do wygrania? Dzisiaj do wygrania są te gadżety, które widzicie na zdjęciu, bo sponsorem nagród jest Ring, który robi kamery, dzwonki, domofony i takie inne gadżety. A nie wziąłem kartoników z piwnicy, więc nie będę pokazywał, co akurat jest przedmiotem, ale będą to kamery przewodowa i bezprzewodowa i dzwonek w tej kolejności. Kamera przewodowa, kamera bezprzewodowa i dzwonek. Także Kamilu, to nie będzie proste pytanie, ale w twoje ręce i z życzeniami powodzenia dla słuchaczy.
Ja je wyświetlę, Kamil, a ty przeczytaj po prostu.
Dobrze. W 1973 roku organizacja Czarnego Września, Black September Organization, próbowała porwać samolot pasażerski. W trakcie tego porwania jednak miał miejsce pewien incydent, który uniemożliwił dalsze prowadzenie operacji i terroryści musieli się wycofać. Więc dlaczego tak się stało? Co było powodem tej rezygnacji?
Mamy już pierwsze teorie, na przykład brak paliwa. Nie był to brak paliwa. Ale czekamy na kolejne propozycje. Ja przyznam, że chyba jest to pierwszy raz, kiedy byłem przekonany, że zaraz wygooglam tę odpowiedź, a potem z każdą kolejną minutą mój poziom przekonania malał. Także trzymamy kciuki, zobaczymy jak wasze Google fu.
Ja nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, przyznaję się.
A więc to jest chyba teraz pytanie, kto czyta książki, a nie tylko Google. No ale zobaczymy, bo mówię, to jest 97 odcinek i jeszcze nie było sytuacji, żebyście tej odpowiedzi nie znaleźli. Najwyżej za jakiś czas będziemy wam trochę pomagać, natomiast powiem tak, strzelenie w prawidłową odpowiedź będzie tutaj niezwykle trudne. Mówi się, że odpowiednio duża liczba małp jest w stanie napisać Szekspira, waląc losowo w klawisze maszyny, ale nie jest chyba was aż tak dużo.
Chyba nie mamy tyle czasu.
Chyba nie mamy tyle maszyn.
Ani tyle klawiatur.
Ani tyle klawiatur.
I tak. Małp.
I małp, tak. Tak. Więc proponuję szukać. A jak nie znajdziecie za parę minut, to Kamil będzie podpowiadał. Kamil, ile książek czytasz rocznie? Bo wydaje się, że dużo, ponad przeciętną.
Dużo, ale nie liczę. Szczególnie, że często czytam kilka na raz i nie zawsze wszystkie dokończę, więc nie wiem, jak to ocenić. Ale no myślę, że tak co miesiąc jakaś wpada mniej więcej. Przy czym właśnie nie czytam, bo nie mam klikera i sobie czytam następna książka. Często na przykład do niektórych książek wracam, ponieważ jakieś rozdziały przydają mi się w tym, nad czym teraz pracuję i tak dalej, ale no łapię się na tym, że czytam dużo i praktycznie już nie czytam książek fikcji, fikcji literackiej. Zbyt dużo dzieje się na świecie i zbyt dużo ciekawych rzeczy zostało opisanych, żebym miał czas na fikcję. Natomiast jeżeli chodzi o ten non-fiction, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe i właśnie operacje terrorystyczne i kontrwywiad w tych operacjach, no to trochę tego schodzi. Myślę właśnie, że co miesiąc coś tam wpada.
Widać tego efekty, że czytasz więcej od naszych słuchaczy, bo na razie nikt nie znalazł.
No, może nie będę już więcej, może inne czytam.
Może po prostu czytają złe książki i to dlatego.
A może jakieś podpowiedź delikatna.
Tak, myślę, że zacznij od podpowiedzi.
To tak jak powiedziały Adamy, faktycznie trudno jest wygooglać tą odpowiedź, ale jest w dostępnym za darmo całkiem w internecie opracowaniu i opracowanie to znajdziecie, czy prowadzę na counterintelligence.pl znajdziecie to opracowanie, czy wskazówkę co do tego opracowania. Nawet bardzo gorąco je polecam.
Oglądalność twojego bloga właśnie.
Tak, właśnie tutaj ten...
Przyszykowałeś widzę, wydajność Segwe.
Tak, reklamodawcy widzę, że już tu dzwonią, także wszystko było zaplanowane.
Banek lecą, dobrze. To idealnie. Jest nawet teoria, że samolot wszedł na pokład. Nie, to chyba nie. Chyba nie.
Nie było tam również kobiety w ciąży.
Z kobietą w ciąży bardzo mi się podoba. To znaczy chciałbym, żeby terroryści rezygnowali, jak tylko na przykład jest jakiś problem medyczny na pokładzie.
Tak, bo jest ryzyko zranienia pasażera, więc oni się poddają i składają broń. I tak, w ogóle nie o to w tym terroryzmie chodziło, prawda, żeby ludziom się działa krzywda.
Dokładnie, także tu
Byłoby dobrze. Pół punkta, tak. Za styl.
Czy widzę, że niektórzy googlują i zabrnęli w kierunku, w którym ja zabrnąłem, a tam nie było dobrej odpowiedzi.
Tak, no właśnie. Dobrze, to czekając na to, aż przeczytają całego twojego bloga, mam inne pytanie, bo to z reguły pytanie dobrze siada u osób, które wyglądają na trochę starsze od ciebie, ale Anusz, a czy miałeś taki moment, że miałeś już dosyć? W sensie tak nawet bardziej ogólnie, albo szczegółowo swojej pracy...
Tak.
To znaczy uciążliwości, bezsensowności tego, co robimy w branży.
Znaczy, bezsensowności nie. No jeżeli nie chcę tu demonizować soka czy pracy takiej, ale no akurat na takim etapie organizacji firmy czy dojrzałości, w którym pracowałem, no trochę było to takie maszynka do mielenia tiketów i też w połączeniu z zmianowym rozkładem pracy, czyli nockami, popkami i tak dalej, no było to dość wyczerpujące psychicznie i fizycznie. I jeszcze wtedy pisałem doktorat, także często nawet ten dzień wolny, który miałem i wypadał po nockach, to jechałem na zajęcia, na seminaria i tak dalej. No i trochę dużo tego było, szczególnie, że praca, no tak jak wraca to do tego, że SOC to nie było moje idealne środowisko, ponieważ no, praca powtarzalna i właśnie uwalanie tych tiketów i tak dalej, jest dla mnie niestety mało stymulujące. No i było ciężko. Nie miałem takiego poczucia, które czasem wydaje mi się, że się pojawia, że no to bezpieczeństwo to jest bez sensu, że to nic z tym nie zrobimy. To jest no takie według mnie trochę no tak jakby policja nie ma sensu, bo przestępczość cały czas jest. No nie, no zmieniając jest. Kryminalistyka poszła do przodu, możemy znajdywać tych, których wcześniej nie znajdowaliśmy. Tak, teraz to, co robi sektor prywatny, i to, że na przykład jakiś mandiant pisze o tym, że chiński wywiad tu operuje, no to, czyli staje jakby w szranki z bardzo zaawansowanymi operacjami, no pokazuje, że odbywamy tę drogę, no i idziemy do przodu. Natomiast no wiadomo, że nigdy nie, tak jak nigdy wszystkich przestępców nie złapiemy, tak nigdy wszystkich cybernapastników nie złapiemy.
Kamilu, chyba mamy pierwszy dobry trop, choć nie został on rozwinięty do końca, ale myślę, że możemy się... Patrzysz w te odpowiedzi? Widzisz, co tam
No właśnie, tam widzę i tak, faktycznie tak. Ta. Mhm.
Czy zaliczasz pytanie?
Myślę...
Decyzja jest w twojej
ręce. Tak, myślę, że możemy zaliczyć, ponieważ faktycznie to był powód bezpośredni. Natomiast możemy tu tylko rozwinąć. Gdyż było to tak, że to, jeżeli może zacznijmy, odpowiedź jest w książce, w pracy doktorskiej Terrorism and Counterintelligence, How Terrorist Group Elude Detection. I sytuacja była taka, że to był case study tego, jak nie wiem, czy jest po polsku słowo kompartmentyzacja, ale jak dzielenie obowiązków i need to know może wpłynąć na operację, ponieważ tylko dowódca misji znał jej cele i założenia. Także gdy został zabity, to reszta no po prostu nie wiedziała, co mają dalej zrobić z tym samolotem, no i musiała zrezygnować, no bo zamiast bawić się.
Czyli parafrazując pewne powiedzenie, każdy ma plan, dopóki nie odstrzeli się dowódcy.
Każdy ma plan, dopóki ktoś go zna, można by powiedzieć.
Mateuszu, no twoje Google Flow okazało się być najmocniejsze, konkurencja była spora, więc duże gratulacje. A ponieważ nie kojarzę cię z poprzednich konkursów, to powiem ci, żebyś napisał maila.
O, właśnie widzę, że Mateusz dokładnie nawet wkleił chyba link.
Tak, rozwinął temat. Także Mateuszu, maila poproszę na adam@trzeciastrona.pl i w tym mailu napisz koniecznie dwie rzeczy. Numer telefonu komórkowego najlepiej i numer paczkomatu, ponieważ nagroda ruszy do ciebie paczkomatem. Także gratulacje. Adamie, kto teraz?
To teraz ja, bo twoje będzie bardzo szybkie. Coś tak
powiedziałem. Tak, chyba tak. Słuchajcie. Zadajesz.
Moje standardowo filmowo. Jeden z aktorów występujących w filmie The Hackers, bo jakby inaczej, zagrał również postać z bardzo popularnych filmów animowanych w ich adaptacji fabularnej. Uwaga, który to aktor i jaką postać zagrał?
I znowu sobie
to powinno być bardzo szybkie.
Się grzeją. Tak, to będzie szybkie. A Muminki. To nie jest nazwisko aktora.
Chociaż kto wie.
Ale na pewno czytanie pytań pomaga. Tomaszu, ale wygrałeś kamerę bezprzewodową, bo jak wiesz, to nie wygrałeś kamery bezprzewodowej, to pisz, bo to mówimy nie, że ktoś wygrał w ogóle coś, tylko ktoś wygrał tę nagrodę. Teraz gracie o kamerę bezprzewodową, więc jeżeli nie wygrałeś jeszcze kamery bezprzewodowej, to możesz śmiało pisać.
Cały czas macie problem z jakby tak, przeczytaniem pytania.
Przeczytaniem albo zrozumieniem, bo to jakby dwie różne rzeczy są.
Dobrze, więc powiedzmy, że uznam odpowiedź po polsku kudłaty, no Shaggy tak naprawdę. Był to Matthew Lillard, który grał Shaggy'ego, czyli kudłatego w polskiej wersji. Tak. To jest
A co to był za film jeszcze, powiedz?
Scooby-Doo.
Dobrze. Ja nie znam, więc
Scooby-Doo. Musisz obejrzeć. Bardzo fajna, fabularna adaptacja. AST1P, gratulacje. Wygrałeś kolejną nagrodę. Adam wylosuje jaką. Numer paczkomatu i numer telefonu na adam@trzeciastrona.pl.
No dobrze, to teraz trzecie pytanie i dzwonek ringa, jak sama nazwa wskazuje. I to pytanie jest jak najbardziej na czasie i w kontekście i już zaczęliście na ten temat dyskutować w trakcie audycji, ale nie padła ta odpowiedź na szczęście, bo już drżałem, że padnie. A pytanie brzmi, co Kamil ma na koszulce? Proszę podać pełną nazwę obrazka. Tak, teraz właśnie każdy musi przewinąć sobie wstecz albo bardzo mieć duży ekran, bo teraz Kamil jest trochę mniejszy na ekranie z uwagi na układ programu, ale... Tak, Rosja, Chiny. Tak. No i proszę, długo nie trwało. A drogi Rewie, wiedzieliśmy, że można na ciebie liczyć. I to od razu prawidłowa odpowiedź, bo nie jest to Matka Boska Pancerfaustowska, ani Matka Boska Piorunowska, jest to Matka Boska Javelinowska.
Tak, tu widać zresztą charakterystyczny moduł celowniczy, który się dołącza do tej tuby i stąd wiemy, że to Javelin, a nie Panzerfaust niemiecki.
Także, Rew, ty znasz procedurę, więc tobie już nie będę powtarzał. Gratulacje. No dobrze, słuchajcie, no to w takim razie wygląda na to, że dojechaliśmy do końca naszej audycji. Kamilu, dziękujemy Ci bardzo za bardzo fajną rozmowę.
To ja dziękuję za zaproszenie.
Liczymy na więcej ciekawych wpisów na Counter Intelligence. Pisz dużo i często, bo lubimy czytać. I myślę, że nie tylko my, ale i również nasi słuchacze, a może od dzisiaj jeszcze i parę innych osób. Więc produkuj treść, bo jest fajna, i powodzenia w hantowaniu i wspieraniu tego intelligence'u, żeby potem ich hantować.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Tutaj tylko jeszcze chciałbym powiedzieć, bo przewinąłem sobie czat, widzę, że się pojawiły pytania, na które ze względów czasowych czy innych nie odpowiedziałem, to zapraszam po prostu do kontaktu na Twitterze, czy mailu, czy innym. Szczegóły są. Bardzo chętnie zawsze o tym podyskutuję. I jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę. Było bardzo, bardzo fajnie. No mimo, że czasy nie sprzyjają właśnie powiedzmy dobrej zabawie, ale miejmy nadzieję, że Matka Boska Dżawelińska, tak jak do tej pory udało się trochę chronić mieszkańców Ukrainy, tak będzie dalej działać i doczekamy pozytywnego rozwiązania tej sytuacji.
Słuchajcie, to jeszcze dodam, możecie zadawać pytania w komentarzach pod tym filmem i Kamilu, jakby ciebie też pewnie, prosimy, jak będą jakieś pytania, to tam w komentarzach możesz odpowiadać. Bardzo ci dziękujemy. Trzymaj się.
Dzięki. Również. Na razie.
Hej, hej.
Na razie.
No dobrze, to cóż nam pozostało? Pozostało nam was zaprosić za tydzień w niedzielę o 21 do naszego wspaniałego programu na wydanie 98 już, a więc coraz bliżej setne. I przypomnieć, że na livezaufana3strona.pl znajdziecie linki do wszystkich serwisów podcastowych, listę do zapisania się, archiwum odcinków i takie tam i w ogóle. Stefan jest. Chciał jechać na Ukrainę, ale nie przyjmują jeszcze lemurów. Choć wiecie, że w ZOO w Kijowie nowy narodzony lemur dostał piękne imię. Jedyne słuszne. Bajraktar. Aby się dobrze skończyło. Dzięki wielkie i do zobaczenia za tydzień.
Trzymajcie się.